współczesny imperializm nie jest już tradycyjną okupacją terytorialną. To dialektyczny splot państwa i kapitału, który ewoluował z dominacji produkcyjnej w stronę dyktatury finansjery. Główna teza zakłada, że system kapitalistyczny, borykając się z problemem nadakumulacji, czyli nadmiaru kapitału, stosuje tak zwane rozwiązanie przestrzenno-czasowe oraz akumulację przez wywłaszczenie. Mechanizmy te polegają na zamrażaniu kapitału w infrastrukturze, prywatyzowaniu dóbr wspólnych i przekształcaniu praw podstawowych, takich jak dostęp do wody czy mieszkań, w aktywa inwestycyjne. Wraz z utratą przewagi wytwórczej hegemonia przeniosła się w sferę finansów. Tutaj władza opiera się na zarządzaniu długiem i kontroli strategicznych punktów przepływu, tak zwanych gardeł, a nie na tworzeniu wartości. Współczesny imperializm operuje procedurą zamiast dekretem, zastępując zgodę kosztownym przymusem. Prowadzi to do stanu imperialnego przeciążenia. Jest to moment, w którym koszty utrzymania globalnej dominacji zaczynają przekraczać realne możliwości systemu. Nowy imperializm nie zaczyna się od żołnierza na granicy. Zaczyna się wcześniej od długu, kontraktu i stopy procentowej, od portów, gazociągów i linii kredytowych. Żołnierz pojawia się później. Nie jako przeciwieństwo rynku, lecz jako jego ostatni notariusz. David Harvey rozróżnia tu dwie logiki: terytorialną należącą do państwa oraz kapitalistyczną należącą do kapitału. Państwo myśli mapą i potrzebuje granic. Kapitał myśli przepływem i dąży do rentowności. Obie logiki są od siebie zależne. Kapitał udaje kosmopolitę, dopóki nie potrzebuje armii lub banku centralnego. Państwo kreuje się na suwerena, dopóki nie musi uspokajać inwestorów. Kapitał jest płynny, ale skutki jego decyzji mają charakter terytorialny. Nowoczesny imperializm to układ dialektyczny. Państwo potrzebuje kapitału, by jego potęga militarna nie stała się wydmuszką. Kapitał potrzebuje państwa, przymusu prawnego i ochrony własności. Wolny rynek bez równej siły stron jest elegancką nazwą dla przymusu zawartego w umowie. Nie zawsze trzeba wysyłać armię. Czasem wystarczy rating kredytowy lub panika walutowa. W tym miejscu pojawia się kluczowe pojęcie nadakumulacji. Kapitalizm produkuje więcej kapitału, niż jest w stanie zyskownie ulokować. System musi znaleźć ujście, bo kapitał, który nie pracuje, traci wartość. Tak rodzą się trzy mechanizmy: rozwiązanie przestrzenno-czasowe, finansjalizacja oraz akumulacja przez wywłaszczenie. Rozwiązanie przestrzenno-czasowe pozwala zrozumieć, dlaczego kapitalizm obsesyjnie buduje i burzy. Kapitał zostaje zamrożony w betonie i stali, aby w przyszłości stworzyć nowe warunki akumulacji. Tu ujawnia się brutalna asymetria. Zyski są mobilne, straty zostają lokalne. Nowy imperializm może przyjść w garniturze konsultanta, posługując się językiem efektywności i reform. To właśnie akumulacja przez wywłaszczenie. Dawne grodzenia ziem mają dziś swoje odpowiedniki w prywatyzacji usług publicznych, patentowaniu wiedzy czy spekulacji mieszkaniowej. Współczesny imperializm jest mniej widowiskowy, ale bardziej wszechobecny. Konflikt Izrael, Stany Zjednoczone, Iran nie jest tylko wojną o ropę. Chodzi o to, kto może zablokować cieśninę, wymusić sankcje lub narzucić walutę rozliczeniową. W świecie, w którym cieśnina Ormus odpowiada za około 1/5 globalnej konsumpcji paliw ropopochodnych, geografia jest instrumentem władzy. Ropa to tylko element, który może podpalić globalną maszynownię. Tu zaczyna się przejście od zgody do przymusu. Stabilna hegemonia nie wynika z samej siły, lecz z uznania przywództwa za korzystne. To splot marchewki i kija, dolara i drona. Gdy słabnie autorytet, imperium sięga po przymus. Jest on jednak drogim substytutem zgody. Produkuje kalkulacje i opór. Pojawia się imperialne przeciążenie, gdy zobowiązania przekraczają realne zdolności państwa. To moment, w którym geopolityka spotyka księgowość. Imperia rzadko upadają przez brak siły. Częściej przegrywają własny rachunek. On je przesuwa w inne sektory, klasy społeczne i krajobrazy. Jego geniusz nie polega na usuwaniu kryzysu, lecz na umiejętności jego przestrzennego rozproszenia i czasowego odroczenia. Pojęcie Davida Harvey'a, patio tempora fix, to opis techniki przetrwania systemu, który szuka miejsca, by bezpiecznie rozładować nadmiar energii. Gdy powstają nadwyżki, których nie da się zyskownie ulokować w produkcji, kapitał musi zostać przeniesiony lub zamrożony. Wpływa w infrastrukturę, urbanizację, zbrojenia i cyfryzację. Autostrada czy port to betonowe banki czasu, do których kapitalizm odkłada własne sprzeczności. Gdy kapitału jest za dużo, a zysku za mało, system potrzebuje nowego krajobrazu. to motor globalizacji i mechanizm tworzenia nowych przestrzeni akumulacji. Infrastruktura nie jest neutralna. Jest materialną polityką przyszłości oraz zamrożonym kapitałem i władzą. Nowy imperializm ukrywa się w języku rozwoju. Nie mówi o podporządkowaniu przestrzeni, lecz o pomocy w modernizacji. Zamiast przyznać, że Ziemia stanie się korytarzem dla cudzej akumulacji, obiecuje włączenie w globalne łańcuchy wartości. Spatio temporal fix działa jak obietnica, że dzisiejsze koszty zostaną usprawiedliwione jutrzejszym wzrostem. Zadłużenie staje się inwestycją, a zależność integracją. Problem w tym, że niektóre inwestycje to tylko elegancko zabetonowany dług. Wielkie projekty wiążą kapitał z miejscem. Pieniądz zamienia się w beton i stal. Gdy kapitał uzna, że wyższą stopę zwrotu osiągnie gdzie indziej, zostawia pustkę. Tak powstają krajobrazy porzucenia. Dla człowieka miejsce jest biografią, dla kapitału kosztem. Hegemon, eksportując technologię, eksportuje jednocześnie warunki własnego podważenia. Wczorajsza peryferia staje się dzisiejszą fabryką i jutrzejszym pretendentem. Skoro przewaga fabryczna słabła, dominację postanowiono utrzymać przez finanse, walutę i dług. Wall Street stało się narzędziem zarządzania światem w momencie, gdy hegemon przestał produkować taniej, a zaczął kontrolować warunki, w których produkują inni. W tym punkcie spacjo-temporal fix splata się z finansjalizacją. Dług staje się narzędziem wciągania przyszłości w teraźniejszość, a kredyt pozwala budować dziś na podstawie obietnicy jutrzejszych zysków. Gdy prognozy zawodzą, rozwiązanie przestrzenno-czasowe przekształca się w akumulację przez wywłaszczenie. Mechanizm jest prosty. Najpierw wspólnota zaciąga zobowiązania na modernizację. Następnie polityka ulega korekcie pod dyktando wierzycieli. Gdy wybucha kryzys, aktywa zostają przecenione, co pozwala silniejszym kupić tanio to, co wcześniej budowano za ogromne pieniądze. To elegancka matematyka wywłaszczenia. Najpierw uspołecznić ryzyko, potem sprywatyzować okazję. Współczesny imperializm operuje procedurami. Państwo nie znika, ono zmienia stronę stołu. Wycofuje się z ochrony społecznej, lecz nie z ochrony akumulacji. Jest słabe wobec obywatela, ale silne wobec długu. Państwo neoliberalne jest selektywnie muskularne. To rozróżnienie jest kluczowe dla analizy współczesnej Europy, Bliskiego Wschodu i Azji. Infrastruktura energetyczna, cyfrowa czy militarna stała się rdzeniem polityki. Wojny, sankcje, kontrola chipów oraz dostęp do surowców tworzą mapę przepływów i gardeł. Kto kontroluje gardła, może utrudnić oddychanie. Dlatego tak kluczowe są cieśnina Ormus, Morze Czerwone, Tajwan czy Ukraina. Nowy imperializm nie polega na zajmowaniu terytorium, lecz na kontrolowaniu punktów, przez które te terytoria komunikują się ze światem. Wystarczy posiadać przełączniki. Rozwiązanie przestrzenno-czasowe pozwala zrozumieć chińskie megaprojekty oraz amerykańską strategię kontroli nad Bliskim Wschodem. Problem ten dotyczy także kryzysów zadłużenia i prywatyzacji dóbr publicznych. Największe ryzyko polega na tym, że rozwiązania te budują coraz szersze układy zależności. Lokalny kryzys przenosi się na region, regionalny na system finansowy, a geopolityczny na wojnę. Gdy wszystko jest połączone, nic nie psuje się samotnie. Nowy imperializm jawi się jako system ryzykownego zarządzania odroczeniami. Hegemon stara się utrzymać walutę i szlaki, kapitał dąży do rentowności, a społeczeństwa walczą o przetrwanie. Pod językiem inwestycji pracuje mechanizm przejęcia. David Harvey nazywa go akumulacją przez wywłaszczenie. Współczesna gospodarka często bogaci się przez zmianę właściciela wartości już istniejącej. Kapitalizm szuka wartości poza normalnym obiegiem i sięga po ziemię, wodę, emerytury, zdrowie, dane i infrastrukturę publiczną. To, co wcześniej było wspólne, zostaje przerobione na aktywów. Tu ujawnia się zasadnicza różnica między wyzyskiem a wywłaszczeniem. Wyzysk dotyczy pracy. Człowiek sprzedaje siłę roboczą, a kapitał przechwytuje wartość. Wywłaszczenie uderza w zasoby i instytucje. Wyzysk zabiera część owocu pracy, wywłaszczenie zabiera sad. Najbardziej widoczna jest prywatyzacja dóbr publicznych, wody, energii czy zdrowia. Pytanie brzmi, czy reforma zwiększa kontrolę wspólnoty nad życiem, czy jedynie tworzy nowy strumień renty dla kapitału? Rynek nie ma sumienia instytucjonalnego. Akumulacja przez wywłaszczenie działa najskuteczniej, gdy udaje prawo natury. W tym procesie kluczową rolę gra kryzys jako moment wielkiej przeceny. Zadłużone państwa wyprzedają majątek, a społeczeństwo słyszy, że nie ma czasu na debatę. Kryzys zawiesza demokrację pod pretekstem pilności. Wtedy wkracza kapitał płynny i cierpliwy. Według cynicznej maksymy Andrew Bellona w czasie depresji aktywa wracają do swoich prawowitych właścicieli. Prawowity oznacza tu jednak kogoś wystarczająco bogatego, by kupować w czasie zapaści. Kryzys jest tragedią tych, którzy muszą sprzedawać, i świętem tych, którzy mogą kupować. Harvey wskazuje, że globalny system finansowy po latach 70. stał się maszyną wywłaszczenia. Kredyt, dług i prywatyzacja stworzyły mechanizm wciągający słabsze państwa w spirale zależności. Przepływy kapitału nigdy nie są niewinne w obliczu trwałej asymetrii siły. Umowa może być formalnie dobrowolna, lecz materialnie wymuszona. Prawo często nie tylko legalizuje proces akumulacji przez wywłaszczenie, ono staje się jego głównym narzędziem. Prawo własności, patenty czy regulacje bankowe służą zmianie struktury władania. Przemoc nie znika w momencie sformalizowania, staje się odporna na sprzeciw, bo wszystko odbywa się zgodnie z procedurą. Najtrwalsza grabież to ta, która zostawia komplet dokumentów. Szczególną formą tego procesu jest utowarowienie dóbr wspólnych. Współcześnie obejmują one wiedzę, klimat, zasoby wodne czy infrastrukturę cyfrową. Kapitalizm przekłada te dobra na język opłaty. To, co było warunkiem życia, staje się produktem. Przykładem jest własność intelektualna. Gdy reżim patentowy obejmuje nasiona lub rozwiązania medyczne, staje się narzędziem globalnej renty. Podobnie dzieje się z danymi. W kapitalizmie cyfrowym platformy przejmują informacyjną warstwę życia, zamieniając ją w przewagę predykcyjną. Wywłaszczenie ma także wymiar mieszkaniowy. Dom przestaje być miejscem życia, staje się aktywem inwestycyjnym. Gentryfikacja to przejęcie wartości społecznie wytworzonej przez właścicieli kapitału. Ludzie tworzą wartość miejsca, a potem nie stać ich na adres. W skali globalnej mechanizm ten dotyczy ziemi i środowiska. Wielkie projekty wydobywcze często wymagają przejęcia terenów lokalnych społeczności. Harvey łączy akumulację przez wywłaszczenie z imperializmem. Wywłaszczenie wymaga siły, lecz nie zawsze jest to czołg. To może być prawo, dług lub technologia. Imperializm kapitalistyczny to system relacji. Jedni wystawiają zasoby na przejęcie, inni przejmują je pod szyldem inwestycji. W tym procesie pomagają lokalne elity, przekładając globalną presję na własny zysk. Opór nie jest już tylko buntem robotniczym. To walka o dobra wspólne, przeciwko zamianie warunków życia w aktywów rynkowe. To ekonomia i antropologia. Ten proces zmienia obraz człowieka. Obywatel staje się klientem, pacjent kosztem, a student inwestorem w samego siebie. Pracownik zamienia się w elastyczny zasób, zaś twórca w dostawcę treści dla platformy. Państwo przeobraża się w gwaranta spłaty, a wspólnota w portfel aktywów. Najgroźniejsze jest to, że wywłaszczenie przedstawia się jako wyzwolenie. Jednak wolność bez zabezpieczeń staje się samotnością wobec silniejszego. Elastyczność pozbawiona siły negocjacyjnej zmienia się w dyspozycyjność, a deregulacja przy braku równości stron prawem dżungli. System najpierw kupuje zgodę obietnicą wzrostu i konsumpcji. Gdy jednak obietnica pęka, zostaje sam przymus. Kapitalizm przez wywłaszczenie to system, który najpierw obiecuje uczestnictwo, a potem wystawia fakturę za dostęp. Współczesna dyscyplina rzadko zakazuje, częściej wycenia. Najskuteczniejszy przymus nie mówi nie wolno, lecz nie stać cię. Prowadzi to do kryzysu demokracji. Jeśli decyzje zostają przeniesione w sferę kontraktów i ratingów, zakres realnej podmiotowości kurczy się. Społeczeństwo pozbawione dóbr wspólnych traci materialną podstawę solidarności. Odpowiedzią jest mądrzejsza architektura własności i partycypacji. Akumulacja przez wywłaszczenie to najostrzejsza twarz nowego imperializmu. Globalna dominacja nie polega już tylko na kontrolowaniu państw, lecz na przechwytywaniu warunków reprodukcji życia, energii, ziemi, pracy, wiedzy i danych. To imperializm nie tylko armii i flagi, ale także długu, patentu, algorytmu i koncesji. Każde imperium musi posiadać mechanizm przejmowania nadwyżek bogactwa i narzucania reguł gry. W XX wieku Stany Zjednoczone stały się hegemonem, ponieważ łączyły trzy rodzaje potęgi: produkcyjną, finansową i militarną. Były fabryką, bankiem i arsenałem świata. Powojenna dominacja Ameryki opierała się na realnej przewadze przemysłowej. System z Bretton Woods czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie były jedynie narzędziami odbudowy, lecz instrumentami porządku. Stabilna hegemonia potrafi przedstawić własną dominację jako warunek cudzego rozwoju. Ten model działał, dopóki trwał kompromis fordowsko-keynesowski. Jednak w tym sukcesie tkwił zalążek kryzysu. Odbudowując sojuszników, Stany Zjednoczone tworzyły sobie konkurentów. Europa Zachodnia i Japonia przestały być klientami, a stały się potęgami produkcyjnymi. W latach 60. i 70. napięcie stało się krytyczne. Pojawił się konflikt między globalną rolą dolara, a realną zdolnością gospodarki do jego utrzymania. Polityka jednoczesnego finansowania globalnej geopolityki i wewnętrznego dobrobytu stała się niedołożona. Załamanie systemu Bretton Woods nie było jedynie technicznym epizodem. To sygnał, że powojenna hegemonia produkcyjno-walutowa weszła w fazę kryzysu. Gdy dolar przestał być wymienialny na złoto, potęga amerykańska wymagała przebudowy. Rozwiązaniem stała się finansjalizacja. To głęboka zmiana w sposobie, w jaki kapitalizm organizuje władzę i zysk. Centrum dowodzenia przesunęło się ku finansom. Największą wartość zgarnia już nie ten, kto produkuje najwięcej, lecz ten, kto kontroluje kredyt, walutę i ryzyko. To przejście od hegemonii produkcji do dyktatury finansjery. Państwa i przedsiębiorstwa podporządkowują swoje decyzje oczekiwaniom rynków. Suwerenność staje się tym, co zostaje po spłacie raty. Finansjalizacja zmienia też relacje między centrum a peryferiami. Kryzys zadłużenia pozwala kapitałowi z centrum przejmować lokalne aktywa tanio. To finansowa wersja podboju. W Stanach Zjednoczonych finansjalizacja szła w parze z dezindustrializacją. Produkcję przenoszono tam, gdzie była tańsza, a klasa pracownicza doświadczyła stagnacji płac. Współczesnego populizmu nie da się zrozumieć bez tej historii. Kiedy finansjera wygrywa z fabryką, przegrani czekają jedynie, aż ktoś nada ich gniewowi język. Dezindustrializacja to nie tylko utrata produkcji, to przede wszystkim utrata biografii społecznych. Neoliberalizm nie był jedynie doktryną wolności gospodarczej, lecz polityczną odpowiedzią na kryzys rentowności kapitału. Państwo przestało być narzędziem kompromisu społecznego, a stało się instrumentem konkurencyjności. W tej asymetrii objawia się treść finansjalizacji. Ryzyko zwykłych ludzi pozostaje prywatne, podczas gdy ryzyko systemu staje się publiczne. Kapitalizm finansowy prywatyzuje zysk i uspołecznia panikę. Problem nie tkwi w samym sektorze finansowym, lecz w jego dominacji nad produkcją. Przedsiębiorczość zmienia się w inżynierię bilansu, tworząc gospodarkę rentierską. Zysk przestaje być nagrodą za ryzyko, a staje się opłatą za bramkę, przez którą inni muszą przejść. Kontrola nad dolarem i globalnym systemem finansowym stała się dla Stanów Zjednoczonych kwestią kluczową. Dolar nie jest zwykłą walutą, lecz instytucją imperialną. Pozwala finansować deficyty i karać przeciwników. Jednak ta pozycja ma granice. Gdy realna produkcja przesuwa się do Azji, finansowa przewaga centrum zależy od zaufania producentów. Stany Zjednoczone zaczęły funkcjonować jak wielki rentier, żyjąc z praw własności intelektualnej i kontroli waluty. Obywatel finansjalizowany ma pożyczać, spłacać i utrzymywać wartość aktywów. Jego życie staje się strumieniem płatności. Nawet marzenia przychodzą z harmonogramem spłaty. W kapitalizmie produkcyjnym człowiek był pracownikiem i konsumentem. W kapitalizmie finansowym staje się dłużnikiem i użytkownikiem. Dług to moralny i polityczny instrument nacisku. Zadłużony człowiek rzadziej się buntuje. Dyktatura finansjery zmienia postrzeganie czasu. Finanse rządzą się rytmem oczekiwań i spekulacji. Przyszłość staje się przedmiotem bieżącej gry, a teraźniejszość służy uspokajaniu inwestorów. Kredyt pozwala przesuwać kryzys w czasie. Instrumenty finansowe rozpraszają ryzyko, ale go nie likwidują. Kryzysy obnażają prawdziwą strukturę systemu. Wtedy widać, kto zostaje uratowany, a kto poświęcony. Dyktatura finansjery to mechanizm globalnego zarządzania przez podatność. Gdy wycena finansowa staje się najwyższym językiem wartości, społeczeństwo zaczyna mówić o sobie jak dział księgowości. Ropa jest materialna i ciężka, finansjera zaś abstrakcyjna oraz cyfrowa. Ich związek jest ścisły. Surowiec wymaga waluty i ochrony militarnej, a waluta potrzebuje surowca. Lotniskowiec, bank i baryłka to instrumenty jednej orkiestry. Przejście do hegemonii finansowej nie oznacza odejścia od przemocy. Finansjalizacja nie zastępuje geopolityki. Ona ją wyostrza. Pozwala Stanom Zjednoczonym przedłużać dominację, lecz zwiększa ryzyko imperialnego przeciążenia. Imperium finansowe żyje z zaufania, ale rządzi przez przymus. Kiedy finanse stają się kruche, wzrasta potrzeba kontroli geopolitycznej. W ostatecznym rozrachunku imperium, które myli mapę świata z własnym arkuszem kalkulacyjnym, odkrywa prawdę. Żadna ilość betonu ani finansowych instrumentów nie odroczy kryzysu na zawsze. Gdy każda sfera życia zostaje sprowadzona do pozycji w portfelu, system przestaje zarządzać zasobami. Zaczyna jedynie administracyjnie nadzorować własny upadek. Czy w świecie, gdzie nawet prawo do oddechu staje się abonamentem, pozostanie jeszcze przestrzeń dla polityki? Takiej, która nie byłaby jedynie formą księgowości długu.